Nikt mi nic nie dał. Pamiętacie, jestem z biednego domu, jestem na wszystko zapracowałem sam własnymi rękami. Bo w ogóle mogę powiedzieć, ile teraz zarabiam, bo pewnie mało ludzi mówi, a ja się z tym w ogóle nie kryję. Ja jestem z domu, gdzie mi matka zmarła, jak miałem 4 lata. Ojciec wpadł w głęboki alkoholizm i naprawdę było ciężko. I mieszkałem na 32 metrach z bloków płyty, gdzie jak się w nocy stawało i zapalało się światło, to horda prusaków chodziła ci po kuchni.
A w szkole dobrze ci szło?
Nie, w życiu. Byłem uczniem dwójkowym, trójkowym. Szacun dla mojego ojca za to.
Mimo tego, że był alkoholikiem.
Mimo tego, że był alkoholikiem przez jakieś 10 lat.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Pierwszy odcinek z moim dzisiejszym gościem wygenerował ponad 1 200 000 wyświetleń i sprawił, że wielu z Was zapragnęło pracować w branży IT. Waldek Pietrzak to programista i miłośnik motoryzacji, który kocha szybkie samochody. Nagrywanie odcinków na terenie całej Polski jest możliwe dzięki wsparciu partnerów, a skoro przed chwilą była mowa o szybkości, to chciałbym Wam zdradzić, że BeSafe to najszybszy i prawdopodobnie najprostszy kalkulator ubezpieczeń OC i AC, który wylicza składkę na podstawie numeru rejestracyjnego oraz daty urodzenia właściciela. Oferta skierowana jest do posiadaczy prywatnych aut i motocykli. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Przypominam także o promocji, w ramach której każdy, kto kupi polisę OC lub OC i AC na BeSafe z linku pod filmem do końca lipca 2021 roku, otrzyma komplet kluczy Top Tools o wartości 140 zł. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się ciekawego u Waldka od czasu poprzedniego spotkania.
Sporo zmian, nawet w życiu prywatnym też sporo zmian, w życiu zawodowym też, oczywiście wszystko na plus, pomimo kryzysu. Myślę, że też może to być zasługa występu u Ciebie, tak mi się wydaje. Takie występy u Ciebie są na duży, duży plus.
Ja sam odebrałem kilkaset wiadomości z prośbą o przekierowanie kontaktu do Ciebie.
Wiesz co, zrobiłem sobie taki filmik na YouTubie, który jest takim, powiedzmy, Q&A na najczęściej zadawane pytania, jakie ludzie mi zadają, i zawsze jak ktoś do mnie pisze, to daję linka do tego filmu i sobie robię statystyki, ile różnych ludzi wchodzi na ten film. Duża część ludzi jest od Ciebie, no bo jednak materiał z Tobą jest, czy masz duże zasięgi, jesteś rozpoznawalny, to naprawdę fajnie się kręci, fajnie się sprzedaje.
A jak się u Ciebie kręci? Bo powiem szczerze, że wiele osób nieco ponad rok temu zastanawiało się, co się teraz stanie z moimi gośćmi, którzy w młodym wieku dorobili się sportowych samochodów, a kryzys zapukał.
Po pierwsze, nie jestem młody, mimo że wyglądam. Ja już mam 33 lata, ludzie. 33, jestem starszy od Ciebie, Filipie. Ja już nie jestem młody. To już jest chyba ten moment, kiedy już można mówić, że już taki młody się dorobił super samochodów. Jakby o tym też opowiem, bo to jest dosyć ciekawy temat, jak zarobić takie pieniądze. Bo już jak się ma milion, to zarobić kolejny jest relatywnie łatwo, ale ten pierwszy jest trudno. I na tym się skupimy dzisiaj. O tym będziemy mówić. No niemniej jednak tak, co w biznesie? No u mnie, jak był kryzys, to jeden z moich po prostu pracowników stracił na chwilę projekt, ale to zaraz dostał kolejny. A poza tym oczywiście wywaliło skalę strasznie i widać to dzisiaj. Jakby widziałeś mieszkanie, widzisz samochody, jest po prostu dobrze, jestem z tego dumny, to jest efekt mojej ciężkiej pracy, to jest jakby ludzie tego nie wiedzą, widzą tylko pieniądze, widzą, że są samochody, myślą sobie, wszystko łatwo przyszło. Nie, pamiętajcie, że ja to budowałem przez mniej więcej 13 lat, pracując po 16 godzin dziennie z weekendami, kurde, to jest jakby efekt pracy. Tu nie ma szczęścia, tu nie ma, że o, los mi dał, nikt mi nic nie dał. Pamiętacie, jestem z biednego domu, jestem na wszystko zapracowałem sam własnymi rękami. I jak mi ktoś mówi, że w Polsce nie da się nic zarobić, jakoś legalnie czy coś, no to ja sobie myślę, a co takiego człowieku robisz, że należą dzisiaj większe pieniądze? W sensie, w jaki sposób, nie wiem, myślisz abstrakcyjnie? Dzisiaj pieniądze robi się inaczej. Ja prowadzę klasyczny body leasing, więc wtedy kursant po prostu wie, za ile jest sprzedany do klienta. Dżentelmeńskość polega na tym, że on zna moją prowizję i on ją akceptuje. Bo w ogóle mogę powiedzieć, ile teraz zarabiam, bo pewnie mało ludzi mówi, a ja się z tym w ogóle nie kryję. Jakby obecnie to jest między 300 a 350 tysięcy netto na czysto już dochodu, nie przychodu, bo ludzie często mówią dochodu, marży, przychodu i tak często, tak jakby cię ktoś pytał rozmiar przyrodzenia, ty mu podajesz z kręgosłupem. Dochodu. Podatku z tego są różne ilości, dlatego, bo część działalności, której robię, jest na IP Boxie. Polecam skorzystania z tego, bo nie tylko programiści mogą z tego korzystać. To jest legalna forma obniżenia podatku i proszę się go nie bać, bo on został stworzony właśnie po to, żeby specjalistów IT i nie tylko zatrzymać w Polsce. To jest przełomowa sprawa. Ja polecam z tego korzystać. No ale jakby większość rzeczy niestety robię na 19%, no to przy jakby, no jak zarabiasz 300 tysięcy, powiedzmy z tego stówa jest na IP-boxie, 200 na tym, no to wychodzi ile wychodzi.
Po takich konkretnych stwierdzeniach myślę, że nie muszę Was zachęcać, żebyście z nami zostali na dłużej. Wsiadamy do Lambo i ruszamy w stronę centrum.
Jedziemy. Będzie fajnie.
Jesteś zadowolony ze swojego życia?
Tak, to jest trudne pytanie, ale gdybym miał je przeżyć drugi raz, przeżyłbym je dokładnie tak samo i starałbym się nic w nim nie zmienić, bo uważam, że doświadczenie, które w życiu nabyłem i jakby wszystko to, co się w moim życiu potoczyło, bo jakby, wiesz, nie wiem, czy twoi widzowie zdają sobie sprawę, bo gdzieś tam czytałem w komentarzach, że o, coś tam z bogatego domu, jeszcze coś.
Ludzie, pod tym pierwszym odcinkiem wspominam.
Tak, pod pierwszym odcinkiem. Ludzie, ja jestem z domu, gdzie mi matka zmarła, jak miałem 4 lata, ojciec wpadł w głęboki alkoholizm i naprawdę było ciężko i mieszkałem na 32 metrach z bloku w płyty, gdzie jak się w nocy stawało i zapalało się światło, to horda prusaków chodziła ci po kuchni. No to faktycznie bogactwo, no kurde, no ale z takiego domu jestem. Dodatkowo mój rodzony brat ma mnóstwo chorób genetycznych, nieuleczalnie chorych do końca życia, jakieś piętno tego będzie nosił. Miał też nowotwór, a mi ludzie piszą, że jestem z bogatego domu. No jakby wiesz, traktuję to z pewną dozą taką, że a dobra, niech se piszą, nie znają, ale niech sobie pomyślą, co, kiedy piszą to na innych ludzi, którzy nie mają tak twardej psychiki jak ja, co oni muszą czuć na przykład, bo traktują tak każdego z góry. Mało to przyjemne, ale mówię, no warto o tym wspomnieć po prostu.
Jak znalazłeś sobie motywację po takich traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa, żeby iść do przodu i nie bacząc na okoliczności, rozwijać się i gromadzić kapitał, rozwijać firmę i tak dalej?
Wiesz co, ja chyba, mi to przyszło jakoś tak spontanicznie, bo ja jakoś moim celem nigdy nie było zarabianie dużych pieniędzy. Jakby konsekwencją tego, co robię, jest zarabianie dużych pieniędzy, a moim celem właściwie było, właściwie nie miałem sprecyzowanego celu. Wiesz, chciałem po prostu robić to, co lubię. Ja lubiłem programować, połączyłem to z kursami, połączyłem to z bodyleasingiem, to się świetnie na rynku przyjęło, znalazłem swoją niszę, swój sposób, bo tych bodyleasingów jest pierdyliard i jeszcze więcej, ale mam swoją niszę, to się jakoś tam kręci i generalnie to jest chyba, bo jakby ludzie się fokusują na to, żeby zarobić, jakby celem ich pracy jest zysk. I problem jest taki, że ja rozumiem wtedy, czemu taki człowiek jest nieszczęśliwy, popełnia samobójstwo czy coś, bo jeżeli twoim celem jest zysk i ten zysk osiągniesz, to później chcesz tylko lepsze auto, lepszy jacht, lepsze coś tam i twoje życie staje się takim cyklem monotonnej konsumpcji, co oczywiście też może sprawiać szczęście, ale na krótką metę. Ja nigdy chciałem, ale nie było moim celem zarabiania dużych pieniędzy, tylko po prostu robienie tego, co lubię. No i robiłem, robię dalej i jakoś wydaje mi się, że to może być odpowiedzią na twoje pytanie.
W czasie kryzysu myślę, że wiele osób, przynajmniej na początku pandemii, zastanawiało się, jak zareagują ich branże. Ty pewnie też miałeś obawy, o tym sobie zaraz porozmawiamy. A wyobrażasz sobie czysto teoretycznie, że tracisz wszystko i budujesz się znowu od zera? No wydaje mi się, że to powinno być prostsze u ciebie z racji tego, że ty faktycznie od tego zera zaczynałeś.
Tak, wiesz co, tak, zaczynałem od zera, nawet trochę od pozycji minus, a nie od zera. Wiesz co, jest podstawowa zasada bycia szczęśliwym. Pogódź się ze stratą wszystkiego. Bogactwo może być ulotne. Dzisiaj je masz, jutro może nie być. Whatever. Korzystaj z tego, co jest i będzie fajnie. Ja mam takie podejście, że nie wiem, przykładowo, gdybym dzisiaj stracił wszystko, co mam, to oczywiście posiadając ten zestaw umiejętności, wiedzy i znajomości, które posiadam, jestem w stanie to zrobić bardzo szybko. Ale załóżmy, że tracę jeszcze więcej, tracę umiejętności, albo że moje umiejętności stają się na rynku nic nie warte. Ja sobie poradzę. Ja wiem, co to znaczy być biednym, wiem, co to znaczy być relatywnie bogatym. Oczywiście wolę bogactwo, bo próżnie mówić, że nie, no lepiej się płacze w Ferrari niż w łóżku albo bez Ferrari. Ale pieniądze nie są w życiu najważniejsze i ja wiem, bardzo łatwo się używa takiego zwrotu, kiedy już się ma.
Kiedy się siedzi w Lamborghini.
Tak, kiedy się siedzi w Lamborghini, fajnie się mówi takie frazy, że pieniądze w życiu nie są ważne. No tak, bo zmienia się perspektywa, no nie? Że jakby kiedy już masz i masz ich dużo, to zdajesz sobie sprawę, że, nie, że można żyć mniej, można żyć bez tego, fajnie jest mieć, zabezpieczając ci przyszłość, ale to są, ja doskonale rozumiem ludzi, co poświęcają wszystko, żeby zarobić, bo sam to robiłem i poniekąd wciąż robię, więc jak już się osiągnie ten poziom, dopiero wtedy się dochodzi do pewnych wniosków. I to jest złota zasada. Syty nie zrozumie grubego. Dlatego to, co czasami tutaj powiem, dla ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, może być abstrakcyjne, a wręcz po prostu wulgarne, bo po prostu nie rozumieją, punktu widzenia, w którym siedzi człowiek, który nie musi się martwić o przeżycie od pierwszego do pierwszego. On ma inne problemy. Jakby człowiek, który nic nie ma, nie martwi się kryzysem, no bo jak nie ma nic i stracisz pracę, to dalej nic nie masz. Więc generalnie i tak żyjesz na socjalu albo na jakichś tam lewych robótkach, nic się, dużo się nie zmienia. Natomiast człowiek majętny, kiedy ma kryzys i kiedy ma pieniądze ulokowane tu, to traci na wartości, tu, tamto, no to ma innego rodzaju problemy, które z kolei biedny człowiek nie zrozumie. Mhm. Także perspektywa się zmienia. Jeżeli chodzi u mnie, jeszcze przepraszam, że cię przerwę. Jeżeli chodzi u mnie o kryzys, to ja kryzysu jako tako nie odczułem. Jeden z moich pracowników stracił na chwilę projekt, bo go wyrzucili z racji COVID-a, gdzie później po roku go chcieli z powrotem, ale takiego wała nie ma, dostał już lepszy. Więc jakby po miesiącu dostał lepszy projekt i wszystko fajnie, ale tak to każdy utrzymał pracę, ja też, nie było problemu, a jakoś tak dwa miesiące po COVID-zie, to Boże, to jest jakieś Eldorado teraz to, co się dzieje. Jest takie ssanie na rynku na usługi informatyczne, że praktycznie każdy, kto tworzy jakiś software house, ma szansę na osiągnięcie sukcesu.
No tak, dużo się rzeczy scyfryzowało, jest digitalizacja postępująca w każdym segmencie biznesu i gospodarki. Wszystko potrzebuje oprogramowania, od takiej małej kamerki, którą ja tutaj mam, po samochód, którym jedziemy i sygnalizację świetlną, którą mijamy. Natomiast zastanawiam się, czy ta bańka kiedyś pęknie, no bo Waldek, wspominałeś kiedyś, że zarabiasz dobre pieniądze, dzisiaj zarabiasz je razy 3 i w związku z tym pokazuje, że rynek cały czas rośnie, ta sytuacja. A gdzie jest meta?
Wiesz co? Meta jest w twoim umyśle.
Znaczy, chodzi mi bardziej o to, tak, kiedy ludzie będą w stanie stwierdzić się z pełnym przekonaniem, że tutaj już nie ma sensu pakować się w te branże, no bo już jest rynek nasycony.
Wiesz co? To jest takie, to co teraz powiem, jest troszeczkę myśleniem życzeniowym, ale też może być jakąś prognozą. Otóż moim zdaniem, i to podkreślam tutaj grubą czarną linią, moim zdaniem ta bańka nigdy nie pęknie. Obecnie jest dużo większy popyt na programistów niż podaż. Uczelnie nie wyrabiają z programem. Indywidualnych, znaczy kursy ogólnie, jakie są prowadzone, mają cały czas rzesze chętnych, ale z kolei na juniorów nie ma zapotrzebowania na rynku. Potrzebni są seniorzy. Seniorom cały czas rosną stawki, bo trzeba ich podkupić z innej firmy po prostu. A kompetencje cały czas się zmieniają, rozwijają, technologia idzie do przodu, pojawia się coś nowego. Więc tutaj moim zdaniem jakby ten popyt na usługi informatyczne cały czas będzie rósł. Niektórzy mają obawy, że pewne rzeczy zostaną zautomatyzowane, że roboty, sztuczna inteligencja i tak dalej. Tak i nie. Pewne aspekty programowania będą realizowane przez sztuczną inteligencję, ale pewne nie. A jeszcze dochodzi rzecz typu machine learning. Ktoś będzie musiał nauczyć tą sztuczną inteligencję ogarnąć, ponieważ sztuczna inteligencja dla prostego człowieka miesza się z inteligencją taką, jaką ma człowiek, co jest nieprawdą. To jest po prostu reagowanie na zbiory treningowe i na zbiory uczące. Są pewne zbiory, które trzeba po prostu algorytm nauczyć i tyle, ale ktoś to musi przygotować, ktoś to musi zaprogramować. Także na tym kiedyś się być może będzie, zmieni się po prostu sposób programowania, ale ono będzie cały czas aktualne. Dlatego tak bardzo ważne w tej branży jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Nie można spocząć na laurach. To, że dzisiaj jesteś top i zarabiasz 50-60 tysięcy miesięcznie jako pojedynczy programista, robiąc fajny projekt dla jakiegoś, powiedzmy, banku z UK albo ze Singapuru, albo robisz dla jakiejś firmy z Dubaju, to spoko, ale jeżeli się przestaniesz rozwijać, to za 5 lat być może umiejętności twoje nie będą warte nic. I tutaj to jest duży próg wejścia, że jest cały czas zmiana technologii.
Konkurencja na tym rynku na pewno jest też bardzo duża, ale możliwości nieograniczone. W jaki sposób ty starasz się rozwijać swoje umiejętności, pozyskiwać klientów? Zdradzisz troszeczkę know-how. Wiem, że ty się czujesz tak mocno, że byłbyś w stanie tutaj nie tylko opowiadać o swoich wpływach, ale opowiadać bezpośrednio o drodze, którą przechodzisz, bo i tak wiedziałbyś, że no pewne drzwi dla innych będą niedostępne.
Tak, pewne drzwi dla innych będą niedostępne, bo się opierają na zaufaniu dwóch ludzi, czyli mam znajomych, którzy biorą ode mnie ludzi tylko dlatego, bo jesteśmy znajomymi, bo mamy fajne auta, bo się jakoś tam kumplujemy czy coś na płaszczyźnie prywatnej, motoryzacyjnej czy coś. Ta motoryzacja bardzo łączy ludzi i czasami po prostu pewne kontakty ciężko będzie przebić. No, ja też dostarczam wysokiej jakości ludzi. Konkurencja istnieje, jest, będzie i będzie zawsze. I nic w tym złego, bo konkurencja poprawia jakość usług na rynku, a to jest myślę najważniejsze. Jednak ten tort jest tak duży, że każdy znajdzie swój kawałek. Ja zrobiłem sobie taką pewną niszę i pewnego know-how nie powiem, bo lubię mieć rąbka tajemnicy, ale znalazłem swoją niszę, w której mocno się rozwijam. Przecież jest mnóstwo firm, co szkolą programowania i te firmy powstają jak grzyby po deszczu. To jak to jest możliwe, że człowiek, który nie ma struktury w firmie, czyli ja, nie ma formalnie takiej, wiecie, firmy, gdzie ma budynek, panie z HR-u, księgowych i w ogóle cudawianki. Ja mam księgową, za którą płacę 300 zł miesięcznie, wysyłam jej faktury i nara. Nie mam niczego, a mimo to zarabiam, myślę, że dużo więcej niż nie jedna top firma szkoleniowa w Polsce. Dlaczego tak się dzieje?
No dlaczego właśnie, tak się
dlaczego
dzieje?
Tak się dzieje? No właśnie, i to jest mój know-how, to jest coś, z czym się nie dzielę publicznie i to jest coś, co właśnie sprawia, że to jest moja wisienka na torcie, mój mały sukces. To jest coś, co wypracowałem, to jest jakby to, że ja jakby trzeba umieć analizować ludzi, zachowania, trendy, rynek. Myślisz, że dlaczego występuję publicznie? To jest też pewna forma analizy. Ja sobie napisałem taki mały programik, który mi skanował wszystkie komentarze pod Twoimi filmami, zanim jeszcze zdążyłeś dać shadowbana. I patrzyłem, co ludzie piszą na mój temat. I sobie tak patrzyłem i analizowałem. I okazało się, że mniej więcej 95% komentarzy było pozytywnych. Było 5% negatywnych, bo nie ma człowieka, który dogodzi wszystkim.
Czyli napisałeś program, który zbierał hasła konkretne,
nie,
nacechowane
po prostu
emocjonalnie, określające ciebie, jakieś epitety.
Nie.
Jak to działało?
Nie, aż tak to nie. Chodzi po prostu o zwykły crawler, czyli po prostu, że wchodził powiedzmy co minutę na Twój filmik na YouTube, otrzymał wszystkie komentarze i zbierał po prostu treść HTML, później po prostu parser, który mi te komentarze wklejał do mojej bazy danych i ja sobie już sami ręcznie analizowałem, w sensie, żeby już pisać jakiś algorytm, że to jest dobry komentarz, a to zły, to już wymaga troszeczkę takiego machine learningu i właśnie takiego podejścia sztucznej inteligencji.
Ale po co to robiłeś?
Właśnie, po co to robię? Bo chcę przeanalizować, jaki jest odbiór mojej osoby publicznie. Czy ja jestem odbierany pozytywnie, czy ja jestem odbierany negatywnie. Bo
no teraz i jak ci ktoś pisał jakieś wulgaryzmy i nim
tak,
ja to zblokowałem, to ty już to
tak,
wiedziałeś.
Ja już to wiedziałem, tak. Mam te wszystkie komentarze gdzieś tam, wszystkie te, które pousuwałeś też. I teraz tak, robisz analizę swojej własnej osoby, teraz patrzysz, jak się przyjmujesz publicznie, bo jeżeli 95% komentarzy jest pochlebnych, a 5% negatywnych, to znaczy, że mniej więcej wszystko jest ok. Gdyby te proporcje wyglądały tak, że na przykład 60% komentarzy jest pochlebnych, ale 40% na przykład już jest negatywnych, to znaczy, że coś robisz źle i wtedy trzeba się zastanowić swoim zachowaniem, czy faktycznie dlaczego Twoja osoba nie jest publicznie odbierana dobrze. Bo być może A, nie jesteś charyzmatyczny, B, mówisz głupoty, C, może faktycznie z Tobą jest coś nie tak. Zmusza to do refleksji, zmusza to do nauki, do weryfikacji. Oczywiście, jak masz 95% pozytywnych komentarzy, nie można spocząć na laurach, że myślisz sobie, ha, jest dobrze, wywalone. Nie, to trzeba to utrzymać, to jest trudne. To jest jakby, wiesz, jakby pozytywny odbiór mojej osoby i to, czego robię, wydaje mi się, mam taką nadzieję, wynika ze szczerości, z tym, że ja otwarcie mówię o zarobkach.
To trzeba też podkreślić, że faktycznie Ty na każde moje pytanie masz od razu odpowiedź i nie masz czasu na zastanowienie się, nawet nie owijasz bawełnę, od razu to, co myślisz, mówisz. A co myślisz o tym, co się dzieje obecnie w Polsce, jeśli chodzi o młodych ludzi ze sportowymi samochodami? Czy branża programistyczna jest jedyną gwarantującą duże zyski? Jest
Nie.
jeszcze parę innych, ale jakie to są branże i czy ten trend się będzie utrzymywał wraz z rozwojem Polski? No bo wydaje mi się, że na Zachodzie aż tak wielu sportowych samochodów nie ma. Czy to są jakieś kompleksy? Przy okazji zapytam.
Wiesz co, no tak. Zacznijmy od tego, że u mnie samochody są spełnieniem marzeń. Są ludzie, którzy na przykład inwestują w podróże, bo lubią podróżować i dziwne, że tym ludziom nikt nie powie, że podróże są jakby leczeniem kompleksów albo małego siurka czy coś, no nie? Tam im nikt nie powie, ale w samochodach to się zdarza. Dalej. Co jeszcze pytałeś? Bo czerwone światło mnie tutaj zmyliło.
A
Po szafką poszedł, no nie? Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o inne branże, powiedziałeś mi, ile zarabiasz, nie będę tego publicznie mówił, bo szanuję Twoją prywatność, ale podziwiam Cię, zarabiasz bardzo dobrze, to się rozwija, trzymam za Ciebie kciuki, żeby to było dalej. Ale zobacz, jakby nie jesteś jedynym YouTuberem, który dobrze zarabia. Wielu innych, młodszych od nas ludzi, przypominam, mam 33 lata, żeby nie było, młodszych od nas ludzi zarabia gigantyczne pieniądze. Weźmy jednego z swoich gości, taki Freeze. Ile on ma? 21 lat, 22 lata? I jakie on pieniądze zarabia? On jest po prostu genialny z tym, co robi. Po prostu on nie jest programistą, prawdopodobnie nie ma nawet żadnego wykształcenia, ale on ma wiedzę, jak przenieść to, co kocha, czyli publikację jakiegoś własnego życia, vlogi, nie wiem, nie jestem odbiorcą jego filmów, nie jestem targetem, ale inni są targetem i on na tym robi gigantyczne pieniądze. Myślę, że może lepsze niż ja, na pewno może być lepsze i nie mam z tym kompleksów, bo fajnie, że ludzie zarabiają duże pieniądze, na zdrowie im. Wiesz, jakby ludzie, wiesz, piszą do mnie na Instagramie, co mam zrobić, żeby zarobić więcej pieniędzy. Stary, sorry, że to powiem, ale jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim pytaniem, to na 99% nie masz potencjału, żeby zarobić więcej pieniędzy, ponieważ duże pieniądze dzisiaj zarabia się na
kreatywności,
na innowacji. Ty musisz wymyśleć, to jest wymyślasz niszę na rynku i tworzysz zapotrzebowanie na swoje produkty albo usługi. End of story. Tak to wygląda. A jakby ludzie często, nie wiem, czytają jakieś książki Warrena Buffetta, który się dorabiał w 1940 roku na giełdzie, że kupił coś tam, 33% inwestował, 33% wydawał.
Strata czasu. Chyba, że jako pamiętnik i tak, poczytać, jak było kiedyś.
Tak, dokładnie, ale to jest normalnie strata czasu, bo dzisiaj jest internet. Dzisiaj dużej firmy nie trzeba budować pokoleniami. Dzisiaj ją można zbudować w miesiąc i można sobie zbudować zaplecze z milionem klientów, jeżeli masz dobry pomysł, w tydzień, a może nawet i szybciej. I tego książki do biznesu nie opisują, a przynajmniej te stare. Ale ludzie po prostu cały czas mają taką wiarę, że dobry biznes trzeba budować pokoleniami. Może trzeba było w latach 50. ubiegłego wieku, ale hello, dzisiaj jest internet, dzisiaj są nowe media, dzisiaj to wszystko totalnie inaczej wygląda. Jakby ludzie muszą zmienić te swoje nastawienie. Wiesz, jest takie fajne powiedzenie. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Pytanie, czy jesteśmy dżentelmenami? No, otóż skąd się to powiedzenie wzięło, weźmy sobie. Wymyśliła to sobie angielska arystokracja tylko po to, żeby trzymać biedaków jak najdalej z wiedzy o finansach. Dlaczego? Żeby się nie bogacili.
Żeby się nie zrobili bardziej roszczeniowi.
Tak, żeby im wmówić, że o pieniądzach to się nie rozmawia, bo to. I właśnie wiesz, czego ludziom brakuje w ogóle w Polsce? Edukacji finansowej, żeby szkoła przestała ich jakby tworzyć z nich maszynki do służenia komuś, tylko żeby szkoły robiły kreatywne osoby z jakimś kreatywnym pomysłem, żeby pobudzić jakoś tą kreatywność, twórczość czy coś. Nie ma tego. I jakby to, że ludzie często nie mają i żyją od pierwszego do pierwszego, to bardzo często nie jest ich wina, że nie mają ambicji, pomysłu i coś. To jest wina całego systemu odgórnie zarządzanego, nie tylko w tym kraju, ale też w innych krajach, bo w mało krajach jest
wiele potencjału ludzkiego się marnuje.
Marnuje się strasznie i to jest okropne, bo jakby nikt, wiesz, jakby nie mówi się o pieniądzach głośno, nie mówi się, ile się zarabia. Ludzie idą na rozmowę o pracę i nie wiedzą, ile mogą powiedzieć na takim i takim stanowisku, bo to jest ukrywane, bo zarobki tajne, bo w umowach jest napisane, żeby nie rozmawiać o zarobkach. Jakby mi jakaś firma dała umowę, że nie można rozmawiać o zarobkach, to bym spoknął w dupę. Spadajcie, leszcze, kurna. O pieniądzach powinno się mówić tak jak o krojeniu chleba. To powinna być powszechna wiedza dostępna dla każdego. Każdy powinien wiedzieć, jak można zarobić pieniądze, jakie są sposoby, jakie są stawki.
Zapytam teraz gościa działającego w branży IT, jakie są stawki twoje widełki. Powiem, tak, że każdego miesiąca mogą być inne te zarobki, ale pewnie w jakichś parametrach jest to możliwe do ujęcia.
Tak, wiesz co, dobra, u mnie na przykład ten rok od początku miesiąca, znaczy od początku roku nie zszedłem poniżej 300 tysięcy netto, już pod dochodu, nie przychodu. Natomiast moich pracowników, no jak u mnie zaczynasz po kursie, to dostajesz 60 zł za godzinę. Niektórzy 65, zależy jaki projekt, czasami jest większa prowizja, czasami mniejsza, zależy. Potem te zarobki rosną, one później są mniej więcej 120, 130 na godzinę, no i po dwóch latach sięgają do 200 i więcej. Mam na razie jednego takiego ucznia, ale on jest genialny, po prostu tylko człowiek ma ten, stwardnienie rozsiane boczne, to samo co miał Stephen Hawking, tylko że on ma taki lekki stopień tego. I koleś po kursie uczył się w ogóle 40 godzin, ale tak jak mówiłem, to jest geniusz, on nie jest wyznacznikiem, to jest geniusz, to jest historia jednorazowa. I on po kursie zaczął od razu pracować za ponad 250 zł za godzinę, co daje 40 tysięcy miesięcznie, czyli tak, po kursie można zarabiać 40 tysięcy miesięcznie netto, ale trzeba być geniuszem, no. Więc tutaj wiesz, dlatego mówię taka przeciętna.
A ty jesteś geniuszem?
Nie. Ja jestem dużo głupszy od niego, dużo mniej pojętny. Ja jestem bardzo przeciętny, ja po prostu jestem wyszkolony. Ja po prostu umiem się uczyć, to jest bardzo ważna rzecz, umieć umieć się uczyć. Jakby...
A w szkole dobrze ci szło?
Nie, w życiu. Byłem uczniem dwójkowym, trójkowym. No to... Ja w liceum kombinowałem...
Jak te rzeczy mają się do siebie?
Właśnie.
Że uczysz się tego, co jest twoją pasją, potrafisz wtedy więcej się zaangażować w dany temat, rozwijać,
tak,
go zgłębiać.
Chyba wydaje mi się, że najlepszą motywacją są pieniądze, czyli jak wiesz, że na czymś możesz zarobić, to uczysz się tego lepiej, a druga strona medalu to jest to, że w szkole uczyłeś się tego, czego musiałeś, a nawet nie tyle, co się uczyłeś, co byłeś uczony. Rzeczy, których nigdy w życiu nie skorzystasz i tyle. Natomiast jeżeli uczysz się tego, co ci sprawia przyjemność, no to wtedy inaczej to w ogóle wygląda i jest to dużo bardziej efektywne. Ja zacząłem się sporo uczyć dopiero na studiach, kiedy zacząłem faktycznie programować.
No ja coś koledzy czy coś?
Nie wiem, nie znam, ale też patrzyłem, że coś tam machali, tylko że wiesz co, to też trzeba się przyzwyczaić, bo jadąc takim autem, jakbyś każdemu spoglądał na boki, odmachiwał, to byś nie patrzył na drogę, więc ja się nauczyłem patrzeć przed siebie jak taki ruski gangster.
Mając złotego malucha, mogę ci powiedzieć, że przeżywam dokładnie to tak samo co ty, tylko że za kilkaset tysięcy mniej, albo nawet kilka milionów.
Mniejsza o to, to nie pieniądze są ważne, tylko frajda, jaką masz z tego samochodu.
Oczywiście.
Więc wiesz, ale to jest tak, że jeżeli...
Znaczy, ja osobiście nie mam potrzeby posiadania, wiesz, super samochodu.
I to jest zrozumiałe, ja też de facto nie mam potrzeby, to było moje marzenie, sobie je spełniłem i sobie, wiesz, po prostu to jest nagroda za moją pracę. Ja sobie lubię sobie tym Aventadorem pojeździć, Ferrari też lubię pojeździć, X6 też lubię pojeździć, w masaże, w fotelach, wygodne auto, nie rzuca się w oczy, tanie, fajnie się jeździ, wszystko super, więc jakby tutaj no ma też swoje plusy.
No to wszystko brzmi też bardzo logicznie. Ty też jesteś człowiekiem, który ma system wartości. W prywatnych rozmowach często zdradzasz, że jednak trzeba się trzymać w ryzach, że człowiek o twoim statusie, człowiek, który może sobie na wiele pozwolić, jest też atrakcyjnym dodatkiem do życia innych osób i w związku z tym nie tworzysz sobie okazji, które mogłyby cię gdzieś zwieść na manowce, że tak,
tak
to określę.
To jest, wiesz,
rozwiń
co?
Ten wątek, bo to jest bardzo pouczające dla naszych widzów.
Tak, wiesz co, tak, definicja szczęśliwego związku. Nigdy nie twórz okazji. Jeżeli napiszę do ciebie, masz szczęśliwy związek, jeżeli napisze do ciebie jakaś piękna kobieta na Instagramie, nie odpisuj. Jeżeli polajkuje ci zdjęcie, nie wchodź na jej profil. Jeżeli uśmiechnie się do ciebie na stacji benzynowej, spuść głowę i idź dalej. Jeżeli będzie się do ciebie zalecała, odejdź. Jakby nie twórz okazji. Te tworzenie okazji i te złudne przekonanie, że ma się nad tym kontrolę, to jest takie durne przekonanie o tej kontroli. Jakby ludzka psychika jest słaba i podatna na pokusy. I po prostu nie należy tych pokus, nie należy im dawać okazji. Jeżeli człowiek nie tworzy okazji, wszystko jest super, nie ma z tym żadnego problemu.
Często oglądasz odcinki na moim kanale, widzisz, że tam ludzie cały czas mają te dobra luksusowe, są z nimi za pan brat, chociaż ja oczywiście za pośrednictwem tych samochodów staram się powiedzieć coś więcej niż, że w Polsce da się dobrze zarobić. Ja po prostu staram się w części z tych widzów obudzić jakąś kreatywność i chęć działania, prawda? Myślę, że za sprawą tego kanału da się to zrobić. A tak cię zapytam, możesz powiedzieć, co chcesz, a ja to jak wrzucę. Co ty prywatnie myślisz o tej mojej działalności internetowej związanej z wywiadami, z osobami, które...
Ja myślę, że jesteś pierwszym krokiem, jesteś właśnie pierwszym krokiem do tego, czego oczekuję, żeby było w całym systemie edukacji. Pobudzasz kreatywność, pokazujesz historię ludzi, którzy osiągnęli coś ponadprzeciętnie, opowiadają o tym, otwierają się i mam nadzieję, że ludzie, którzy cię słuchają, większość, no bo oczywiście wszyscy zdarza, czytam te komentarze, niektórzy spekulują, o ten to pewnie tamto, zesrajcie się. I to takie jest przykre, ale jesteś właśnie pierwszym krokiem, który powinien być powielany przez innych, że pokazujesz, że biznes i robienie pieniędzy to nie jest jakiś, nie wiem, twór astronomiczny, czy nie wiem, czy jakiś rocket science. To jest normalna rzecz, którą można osiągnąć kreatywnością, pracą, pomysłowością i pewnie odrobiną szczęścia, ale nie liczmy na szczęście, bo szczęście to jest często wypracowane szczęście. To jest troszeczkę szczęście, ale które bez pracy by nie miało racji bytu.
Szczęście sprzyja lepszym, można powiedzieć.
Tak.
Szymon Banaś, twój serdeczny kolega w moim programie, zdradził, że to, co dostał od rodziców, od swojego ojca konkretnie, to umiejętność spawania fach i że to zawdzięcza ojcu, co dzisiaj ma, no bo ojciec ten pierwszy krok dokonał. Szymon, pozdrawiamy, pewnie nas ogląda.
Tak, Szymon pewnie nas obejrzy. No.
Tak, natomiast jeszcze jedno mam do ciebie pytanie związane z tym, co ty dostałeś od swojego taty, bo sytuacja rodzinna była bardzo ciężka i sami wiemy, że jesteś człowiekiem z blokowiska.
Tak. Mnie ojciec nauczył samodzielności. To jest chyba... jestem samowystarczalny na każdej płaszczyźnie, potrafię sobie poradzić w każdej, nawet najbardziej kryzysowej sytuacji. Jestem opanowany. Wiesz, widząc na przykład pijanego ojca, który jeździł samochodem i prawie nas nie zabił, no to można nabrać respektu do wszystkiego. No, nie miałem może takiej historii jak jeden z Twoich uczestników, Budda, który miał dużo chyba gorzej niż ja, tak mi się wydaje. Ale też doświadczenie, które wiesz, nabyłem, jakby to, jak on mi pokazał, jak się załamał, wiesz, tu umiera ci żona, tu drugie dziecko ma nowotwór, jakieś choroby genetyczne, o których nigdy w życiu nie słyszałeś i masz jeszcze jedno dziecko na utrzymaniu, które ci ciągle płacze i mówi, tatuś, dlaczego czasu nie masz, tatuś, dlaczego czasu nie masz. Jakby nie dziwię się, że się załamał, bo mało która osoba by w takiej sytuacji dała radę i podziwiam go za to, że teraz, po tylu latach, jest normalnym człowiekiem, z którym można, wiesz, usiąść, ja w alkoholu i piwa nie piję, tam usiąść, napić się wody, zjeść jakiś obiad, bo mi zawsze jakiś tam obiad przyniesie w niedzielę czy coś. Chociaż rzadki kontakt, mam z nim bardzo dobry kontakt, bardzo go szanuję i gdybym życie przeżył drugi raz, to kazałbym mu dokładnie tak samo się zachować, bo gdyby to wszystko, co się wydarzyło, się nie wydarzyło, albo gdyby próbował być na siłę dobrym ojcem, być może wychowałby pierdołę życiową, która nie umiałaby sobie poradzić w życiu. A dzięki temu, że przeszedłem to, co przeszedłem, wydaje mi się, że mam taki charakter, jaki mam i mogę właśnie robić to, co robię. Takie mam przeczucie. Więc jakby tutaj pełen podziw dla człowieka, który mimo to, że popadł w alkoholizm, potrafił w trudnych naprawdę okolicznościach wychować syna porządnie, ucząc go czegoś, czego często para rodziców nie potrafi nauczyć swojego rozpieszczonego dzieciaka przez całe życie. Dlatego szacun dla mojego ojca za to.
Mimo tego, że był alkoholikiem?
Mimo tego, że był alkoholikiem przez jakieś 10 lat. Bo naprawdę było ciężko. Byłem w przedszkolu zostawiany, że zapomniał mnie odebrać, było coś tam, więc było ciężko. Wtedy nie miałem do niego pretensji, bo tego nie rozumiałem. Później jak to rozumiałem, to też nie miałem do tego pretensji, bo rozumiałem, dlaczego to robi. Teraz jak mam 33 lata, to też nie mam do niego pretensji, bo rozumiem, jak mu było ciężko. I pewnie gdyby mi się coś takiego stało, że umarłaby mi żona i jedno z moich dzieci też by było na łożu śmierci, zakładam, że też mógłbym się załamać. Lekko mówiąc.
A mamy ci bardzo brakowało?
Nie odczułem tego, wiesz, byłem mały i po prostu, wiesz, tata mi powiedział, że mama chyba poszła spać, bo taki mam obraz, no nie? A ja się zapytałem, kiedy wróci, tata coś tam powiedział, ale tak, wiesz, tak pamiętam tak przez mgłę, więc...
A ile lat miałeś?
Ja miałem 4 lata. Więc wiesz, więc jakby po prostu pamiętam mamę bardziej z zdjęć i filmów niż z jakichś tam obrazów rzeczywistości, no nie? Więc tutaj, no wiesz, jakby... No tak się musiało stać, żebym był tym, kim teraz jestem. Mógł wam powiedzieć historię i może zainspirować kogoś z was, że też macie szansę coś osiągnąć, tylko że musicie niestety coś poświęcić.
Czy wiesz, mój kanał nie jest kanałem motywacyjnym. Ja na kanale staram się przedstawiać ludzkie historie, a co człowiek to historia. Jeden opowie o tym, jak dla niego ważna jest rodzina, inny o tym, jak kupił swoje pierwsze samochód, inny jak rozwinął swój wielki biznes i ja przede wszystkim kocham poznawać historię ludzi, którzy spędzali w życie w kolorowy sposób, że tak powiem, bo te obrazki też pozwalają mi zrozumieć, jak życie jest wielowymiarowe i jak nie warto ludzi oceniać i kategoryzować. Oczywiście te stereotypy pomagają nam lepiej zrozumieć rzeczywistość, ale często są krzywdzące. Jestem przekonany, że po tych Twoich słowach pojawią się opinie w komentarzach, które absolutnie dla Ciebie na pewno nie mają znaczenia po tym, co przeszedłeś, że rekompensujesz sobie pewne niedostatki emocjonalne z przeszłości i pewne deficyty rodzinne właśnie luksusowymi dobrami. Z zegarkiem za 100 tysięcy złotych, czy Lambo za 2 miliony.
Może jest tak troszeczkę? Wiesz co? Nie zaprzeczę, ponieważ nie jestem psychologiem, żeby podważać tego typu rzeczy i pewnie gdybym miał rozmowę z jakimś psychologiem, to on by mógł to ocenić. Być może to, co powiedziałeś, jest faktem. Nie neguję tego, że być może jest to jakaś forma podświadomej rekompensaty, a może nawet świadomej, tylko może głęboko przeze mnie niezrozumiałej rekompensaty krzywd, jakie w życiu przeszedłem. Wydaje mi się, że wiesz, że jeśli nikomu tym krzywdy nie robię, mam nadzieję, to chyba okej, co nie?
Waldku, powiedz mi, no bo już słoneczko zachodzi.
Tak, zaraz będziemy kończyć chyba.
Chyba będziemy kończyć.
Jedziemy do Jarka na herbatkę.
Bardzo, bardzo długi, ale myślę, że całkiem interesujący.
Zgadzam się. Ja bym jeszcze powiedział, że twoją jakby taką umiejętnością też, którą znacznie poprawiłeś od chwili, kiedy jeszcze powiedzmy parę lat temu, to jest umiejętność prowadzenia rozmowy. Zarąbiście to robisz, zadajesz sensowne pytania, poruszasz ciekawe wątki, bo wiesz, jakby powiedzmy ludziom szczerze, my żeśmy się nie przygotowywali do tej rozmowy, jakby było to, o czym mówimy, no nie wiem, to pytanie o coś, no dobra, no nie? I fajnie poprowadziłeś wstęp do rozmowy, rozwinąłeś to, widać, że jesteś doświadczonym człowiekiem, który wie, jak fajnie poprowadzić rozmowę, ciekawą dyskusję, więc mam nadzieję, że puścisz prawie wszystko.
Znaczy mam taką nadzieję. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia do naszej społeczności. Napiszcie Lambo Waldka w komentarzu. Taki hashtag, Lambo Waldka. No, i będę tak wiedział, że byliście z nami do samego końca.
No, także trzymajcie się. Do następnego razu.
Do zobaczenia.
Na koniec mam dla Was szybki komunikat. Z racji tego, że mecz ze Szwecją będzie miał miejsce w najbliższą środę o godzinie 18:00, to muszę odwołać premierę środowego odcinka. Dla mojego kanału konkurowanie z piłką nożną nigdy nie zakończyło się sukcesem, natomiast widzimy się w kolejną niedzielę, bo przynajmniej do końca czerwca publikuję także w ostatni dzień tygodnia. Zatem spożytkujcie ten czas dobrze, choćby dokonując szybkiego wyliczenia i porównania ofert ubezpieczenia na BeSafe. Wszyscy właściciele prywatnych samochodów i motocykli mogą sprawdzić cenę polisy, podając tylko datę urodzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu. Pamiętajcie także o promocji, w ramach której możecie otrzymać komplet narzędzi. Do zobaczenia na drodze.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.